Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office. Cezary Graf Office to zamknięta grupa majątkowa, prywatne konsultacje majątkowe oraz październikowy zjazd majątkowy na żywo w Stambule. Aktualna oferta firmy znajduje się na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie, jest 19 lipca 2026 roku, minęła godzina 20.00. Jak w każdym programie na żywo, tak samo i dziś będą dwie części. W pierwszej moje omówienie bieżących wydarzeń, a jest ich trochę, a następnie odpowiedzi na Państwa pytania. Czat jest do Państwa dyspozycji, proszę wersalikami pisać słowo pytanie, następnie treść właściwą. A ja, Szanowni Państwo, już przedstawiam dzisiejsze główne tematy, główne zagadnienia. Po pierwsze, deklaracja Zełenskiego w sprawie otwarcia archiwów. Pytanie, czy jest to szczera intencja, czy jest to ukraiński blef? Przeanalizuję to, co się pojawiło w prasie ukraińskiej, to, co się pojawiło w ukraińskich mediach, a także przyjrzę się reakcjom mediów w Polsce. Kolejny temat to są zapowiedzi dotyczące ewentualnej mobilizacji, dużej mobilizacji w Federacji Rosyjskiej. Mówi się o 500 000 osób. No i warto tutaj przyjrzeć się temu, jak wygląda dzisiaj sytuacja w kontekście wojny na Ukrainie, bo z jednej strony ukraińska armia dokonuje ataków na rosyjską infrastrukturę paliwową, uderzono zresztą w jedną z największych rafinerii w głębi Rosji, z drugiej strony 40 pocisków balistycznych wystrzelonych na Kijów i okolice ze strony rosyjskiej. Widać, że ta obrona powietrzna Ukrainy się sypie. No, pytanie, czego się możemy spodziewać w najbliższym czasie? Kolejne zagadnienie, kolejny temat to oczywiście wojna, czy agresja amerykańska na Iran. Widać zresztą, że obecnie Amerykanie już niszczą infrastrukturę transportową, są niszczone mosty w Iranie, jest próba izolacji jednego ze strategicznych portów. Pytanie, w którą stronę będzie się rozwijać ten konflikt. Przyjrzę się bardzo ciekawej debacie w Japonii na temat broni jądrowej, ponieważ minister Koizumi, minister obrony Japonii, stwierdził, że jego państwo potrzebuje debaty na temat broni jądrowej. Bardzo interesująca kwestia, warto się temu przyjrzeć. Wspomnę też o nieco odleglejszym dla nas regionie. Konkretnie będzie mowa o Afryce, będzie mowa o Etiopii, tym, co się tam dzieje w kontekście Tigraju, no ale też odniosę się do nam zagadnień bliższych, do kwestii naszego zachodniego sąsiada. Alternatywa dla Niemiec powiększa przewagę i warto zwrócić uwagę, że jest to bardzo poważny kandydat do objęcia władzy w Niemczech. Pytanie, co to oznacza dla Polski, co to oznacza dla nas, bardzo interesująca kwestia. Ja przypominam Państwu o subskrypcji mojego kanału, zachęcam do tej subskrypcji, do dołączenia do ponad 150 tysięcy subskrybentów, zachęcam do wciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na żywo, zachęcam do lajkowania, dziękuję za każdą łapkę w górę, zachęcam do komentowania, dziękuję szczególnie za te komentarze, które liczą więcej, przynajmniej 7 słów, to jest istotne z punktu widzenia algorytmów YouTube'a. No i oczywiście zachęcam Państwa do dyskusji na czacie. Przypomnę też, że cały czas jest, że tak powiem, dostępna moja autorska doktryna geopolityczna dla Polski. Można wejść na stronę internetową www.leszeksykulski.pl, ściągnąć ją. O tej doktrynie między innymi pisał tygodnik Do Rzeczy, także warto się zapoznać, warto ją przeczytać, ściągnąć. Jest nieodpłatnie dostępny ten e-book, także serdecznie Państwa zapraszam. Zresztą wkrótce też, już po przerwie urlopowej, ruszy ponowna sprzedaż mojej książki Geopolityka Świata Wielobiegunowego, także Także będę na bieżąco informował. A już teraz, szanowni państwo, chciałbym przejść do tej deklaracji Wołodymyra Zełenskiego, jak to mówię, przeterminowanego prezydenta Ukrainy, którego kadencja zakończyła się 20 maja 2024 roku. Zadeklarował on, że będzie otwartych część archiwów dotyczących ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim i polscy badacze będą mieli mieć rzekomo dostęp. No, też trzeba jasno powiedzieć, że do tej pory nie było odnowienia żadnej umowy między Polską a Ukrainą, tej umowy z 1994 roku i to był bardzo duży błąd, to znaczy dawano sprzęt, dawano pieniądze za darmo, nie tak naprawdę nie egzekwując chociażby kwestii dostępu do archiwaliów. Natomiast co powiedział Wołodymyr Zełenski, bo to jest ta wypowiedź z ubiegłego piątku, z 17 lipca bieżącego roku i tutaj będzie króciutki cytat. Zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu. I dalej zostaną podjęte decyzje w sprawie wydania dodatkowej, znaczącej liczby zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Wspólnie ze stroną polską musimy zapewnić większe możliwości prowadzenia takich działań. Koniec cytatu. To oświadczenie, ten komunikat Zełenskiego pojawił się w mediach społecznościowych. Wypowiedział się też obecny szef ukraińskiego IPN-u, Oleksandr Aufiorow, znany z bardzo wielu, delikatnie mówiąc, kontrowersyjnych wypowiedzi, nazywany przez część komentatorów wprost kłamcą wołyńskim. Natomiast udzielił takiego wywiadu dla Polskiego Radia, to też jest interesujące, i powiedział, że ukraińskie archiwa sowieckiego NKWD z lat 1917-1990, które są, że tak powiem, w gestii Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, są już przecież otwarte dla badaczy od lipca 2016 roku. Natomiast, jak to dodał, korzystanie z nich jest skomplikowane. No to charakterystyczne dla strony ukraińskiej. Ja miałem wątpliwą przyjemność korzystać z archiwów na Ukrainie i wiem, jak wygląda, i wiem dokładnie, co to znaczy. Skomplikowany sposób korzystania. No, krótko mówiąc, system korupcyjny, system łapówkarski nie omija archiwów ukraińskich. To tak delikatnie mówiąc. Natomiast prawda jest taka, że te przeszkody proceduralne są mnożone dla Polaków. Były mnożone. Ja pamiętam, ja korzystałem z archiwów we Lwowie w 2005 roku, jeśli dobrze pamiętam. I wtedy już były problemy, i to problemy z archiwaliami z XIX wieku. A cóż dopiero mówić o wieku XX. Więc tutaj to określenie, że korzystanie z nich jest skomplikowane, no nie oddaje istoty rzeczy. No jest, praktycznie są, większość jest tak utrudniona, że praktycznie niemożliwa do eksploracji przez polskich badaczy. Natomiast ta zapowiedź Zełenskiego, zdaniem Aufiorowa, dotyczy utworzenia bazy specjalnych indeksów, które mają pozwolić badaczom na samodzielne poszukiwania bez zwracania się do specjalistów archiwalnych, którzy dysponują zamkniętymi indeksami. No, ci specjaliści archiwalni są, ukraińscy są dosyć specyficzni, to delikatnie mówiąc. Nie ma tak naprawdę żadnych technikaliów póki co dotyczących tworzenia właśnie tej bazy specjalnych indeksów. Kto miałby to tworzyć? Czy mieliby to tworzyć sami Ukraińcy, czyli dokonywać selektywnego wyboru z zamkniętych indeksów? Czy też miałaby być powołana jakaś grupa polsko-ukraińska i polscy archiwiści, polscy historycy mieliby być dopuszczeni do tworzenia tego? Wątpię, aby Polacy zostali dopuszczeni do zamkniętych indeksów, którymi dysponują archiwiści SBU. Moim zdaniem to jest wykluczone z punktu widzenia Ukraińców. Natomiast to, co jest bardzo, bardzo istotne, to jest fakt braku aktualizacji tej umowy z 1994 roku. Ja kiedyś o tym wspominałem, ale to już dawno temu, więc przypomnę, że jest to umowa podpisana która była podpisana w Warszawie 21 marca 1994 roku o ochronie miejsc pamięci i spoczynku ofiar wojny i represji politycznych. Tak brzmi nazwa tej umowy. No i trzeba jasno powiedzieć, że ta umowa między innymi gwarantuje prawo do ochrony grobów i tak dalej, natomiast ta umowa nie gwarantuje i nie gwarantowała i nie gwarantuje polskim rodzinom czy też instytucjom państwa polskiego prawa do odnalezionych na Ukrainie pamiątek historycznych, chociażby rzeczy osobistych rodzin pomordowanych bestialsko przez Ukraińców na Wołyniu. I tutaj trzeba jasno powiedzieć, że jest bardzo duża różnica między Białorusią a Ukrainą. Przypomnę tylko, że w trakcie prac poszukiwawczych na Białorusi strona polska, historycy między innymi z IPN-u, dostawali zgodę od oficerów białoruskich na to, aby przedmioty, które były znajdowane przy żołnierzach Korpusu Ochrony Pogranicza w 1939 roku, aby te przedmioty znajdowane po prostu były oddawane rodzinom. No tam o co chodziło? No chodziło o obrączki, o różańce, przedmioty codziennego użytku, takie jak lusterka, a nawet książeczki do nabożeństwa. I oczywiście jakby amunicja, bagnety, no, rzeczy związane z wojskowością nie były oddawane rodzinom, one były zabierane do muzeum, natomiast te rzeczy osobiste, tak jak powiedziałem, od obrączek przez różańce aż po książeczki do nabożeństwa były oddawane rodzinom. To było bardzo w sposób cywilizowany zachowywali się Białorusini. Tutaj trzeba to w sposób jasny podkreślić, natomiast na Ukrainie tego nie ma. Na Ukrainie tego nie ma. Polskie rodziny ofiar wymordowanych na Wołyniu nie mają dzisiaj żadnych szans na zwrot pamiątek po zamordowanych. To jest jakby jedna sprawa, no ale trzeba powiedzieć też o kilku innych kwestiach, a mianowicie musimy sobie zdawać sprawę, że największe archiwum wojskowe na Ukrainie, to jest archiwum podległe pod CHUR, czyli Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony, nie jest objęte tą zapowiedzią Zełenskiego. Nie jest objęte tą zapowiedzią Zełenskiego. No i to jest coś, co właściwie w żaden sposób nie zostało wyeksponowane w mediach głównego nurtu. Ja, jakże tak powiem, 18 lipca komentując to w serwisie X, zresztą zachęcam Państwa, kto z Państwa jest na dawnym Twitterze, na obecnym serwisie X, to zachęcam do obserwowania mojego profilu, pod moim imieniem, nazwiskiem Leszek Sykulski, można łatwo znaleźć. Ja tam staram się bieżąco komentować sytuację właśnie związaną z bezpieczeństwem Polski, z sytuacją międzynarodową i wyraźnie tam podkreśliłem w tym swoim komentarzu, że właśnie Państwowe Archiwum Wywiadu Wojskowego nie wchodzi w skład, że tak powiem, tej zapowiedzi Wołodymyra Zełenskiego. No i w mojej ocenie to już w oczywisty sposób, tak samo jak kwestia tych zamkniętych indeksów, to jasno wskazuje, że władze w Kijowie starają się tworzyć iluzję otwartości, iluzję przekazywania archiwaliów, natomiast moim zdaniem ja się wcale nie zdziwię, jeżeli to, co robi teraz Zełenski, to, co robi Budanow, to, co robią ludzie z ukraińskich służb specjalnych, to jest operacja kognitywna, która jest adresowana nawet nie tyle do Polaków, co jest adresowana na Zachód, aby pokazać taką pozorną otwartość, natomiast przemycać własną interpretację wydarzeń historycznych, czyli krótko mówiąc, forsować kłamstwa historyczne dotyczące tego, co Ukraińcy określają mianem, cytuję, tragedii wołyńskiej. To zresztą ten fałszywy, kłamliwy termin, to fałszywe określenie zakłamujące prawdę historyczną jest stosowane przez ukraińskie władze państwowe. I moim zdaniem nawet kwestia tych ekshumacji będzie wykorzystywana przez stronę ukraińską do pomniejszania odpowiedzialności Ukraińców, do próby podważania prawdy historycznej i do zakłamywania rzeczywistości. Nie wierzę w pełną otwartość Ukraińców, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, najważniejsze archiwum wojskowe Ukrainy, Państwowe Archiwum Wywiadu Wojskowego jest niedostępne i nie jest objęte tym, jeżeli chodzi o o stronę ukraińską. Dlatego ja nie widzę tutaj dobrej woli. W ogóle nie ma mowy o kwestii aktualizacji umowy między rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy o ochronie miejsc pamięci, o czym Państwu mówiłem, o tej umowie z 1994 roku. To jest coś niewyobrażalnego. Są masowe ekshumacje żołnierzy Wehrmachtu na Ukrainie, a że tak powiem, zgody na ekshumację Polaków, o polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa wydawane są w ilościach homeopatycznych. Natomiast no musimy sobie też zdawać sprawę, zresztą dobrze to poruszył w jednym z podcastów generał Leon Komornicki, generał w stanie spoczynku, były wiceszef sztabu generalnego, zastępca prawda, szefa sztabu generalnego, który zresztą bardzo aktywnie działa w fundacji poległym i pomordowanym na wschodzie. Natomiast mówił też o piatichatkach. Często, kiedy w Polsce mówi się o zbrodni katyńskiej, jest taka próba zrzucania całej odpowiedzialności wyłącznie na etnicznych Rosjan, nie zwracając uwagi na to, że była to zbrodnia komunistyczna, była to zbrodnia sowieckiego NKWD i w skład tego NKWD, tego kierownictwa NKWD wchodziły różne grupy narodowościowe. Natomiast mało się mówi w Polsce o tak zwanej ukraińskiej liście katyńskiej. Warto odświeżyć trochę wiedzę historyczną i dowiedzieć się, czym była lista Cwietuchina, czym była ukraińska lista katyńska. To jest lista polskich obywateli, którzy zostali zamordowani przez NKWD na Ukrainie. I tutaj pan generał Leon Komornicki słusznie zwrócił uwagę, że właśnie w piatichatkach spoczywają polscy jeńcy z obozów w Starobielsku, którzy byli też między innymi mordowani przez Ukraińców, którzy służyli w Armii Czerwonej czy w NKWD. To też trzeba o tym pamiętać. To nie jest tak, że możemy wszystkie zbrodnie NKWD, wszystkie zbrodnie komunistyczne przypisać tylko i wyłącznie jednemu narodowi. Tu jakby ta sprawa w ogóle jest bardzo rzadko poruszana, ukraińskiej listy katyńskiej, a trzeba o tym mówić. Warto, jakby dokumenty są w tym zakresie i pan generał Komornicki tutaj słusznie zauważył, że także Ukraińcy strzelali w tył głowy polskim oficerom i też warto o tym pamiętać. Natomiast nie można dać się tutaj zapędzić do kąta przez Ukraińców, którzy próbują rozgrywać Polskę. Ten pozorny gest Zełenskiego, który, tak jak powiedziałem, w żaden sposób nie reguluje otwarcia archiwów wojskowych dla polskich historyków, jest moim zdaniem decyzją czy taką narracją absolutnie pozorną. Będzie moim zdaniem próba zafałszowania historii, będzie próba umniejszenia rozmiaru ukraińskiego ludobójstwa na Polakach i będzie próba, że tak powiem, zamknięcia pewnej narracji na Zachodzie. Taką pozorną otwartością. To jest sprytny ruch ze strony Zełenskiego, ale ruch absolutnie pozorny, fałszywy i warto mieć to na uwadze. Taka jest moja ocena. Kolejny temat, szanowni państwo. Szef Ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, Andriy Kowalenko, przekazał taką informację, że Rosja ma przygotowywać się do przeprowadzenia jesiennej mobilizacji, która ma objąć nawet 500 000 żołnierzy. Natomiast to jest bardzo charakterystyczne, bo ukraińskie agencje informacyjne, takie jak Ukrinform, które powołują się na źródła w wywiadzie wojskowym, oczywiście są to typowe pudła rezonansowe właśnie ukraińskich służb specjalnych, próbują, że tak powiem, tworzyć taką atmosferę jakiejś wielkiej mobilizacji w Rosji, która ma przeważyć szale i w ten sposób nacisnąć na kraje natowskie, aby przekazały większą liczbę pomocy Ukrainie. To jest oczywiście standardowe działanie. Trzeba jasno powiedzieć, że w Rosji i tak trwa skuteczna mobilizacja. Szacuje się, że obecnie jest to zmobilizowanych na zapleczu około 140 tysięcy żołnierzy. Natomiast faktem jest, że we wrześniu bieżącego roku odbędą się wybory do Dumy Państwowej, czyli do Izby Niższej Zgromadzenia Federalnego, parlamentu rosyjskiego i moim zdaniem jakby w tym kontekście jakichś większych, gwałtowniejszych ruchów tutaj Rosja nie będzie wykonywać, aby nie zachwiać tymi sondażami, które są teraz, całym tym procesem wyborczym. Tak jak powiedziałem, we wrześniu bieżącego roku wybory do Dumy Państwowej. Natomiast faktem jest, że Ukraińcy wspierani przez Amerykanów i Brytyjczyków dosyć głęboko atakują na terenie Federacji Rosyjskiej. Uderzono między innymi na strategiczne lotnisko Engels, gdzie dosyć ciężkich uszkodzeń doznał rosyjski bombowiec strategiczny Tu-95. No to niewątpliwie spektakularny atak. Widać zresztą to nasilające się uderzenie na infrastrukturę paliwową. Natomiast sam fakt zaatakowania lotniska wojskowego Engels, które przecież znajduje się w obwodzie saratowskim, to jest w pobliżu miasta właśnie Engels nad Wołgą, to jest jakieś około 800 kilometrów od granicy z Ukrainą. Jest to główna baza operacyjna rosyjskiego lotnictwa strategicznego. Tam stacjonują nie tylko bombowce Tu-95MS, ale też Tu-160. No to jest duży sukces, natomiast moim zdaniem absolutnie nieosiągalny samodzielnie dla Ukraińców bez odpowiednich koordynatów przekazywanych przez służby specjalne Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Także tutaj musimy sobie zdawać sprawę. Uważam, że te nasilające się uderzenia na rosyjski przemysł naftowy będą powodować jeszcze większą mobilizację Rosjan wokół flagi. Mobilizowanie się wokół flagi, wokół prezydenta, wokół siłowików, czyli właśnie przedstawicieli resortów siłowych, daje to naturalne podglebie do akceptacji mobilizacji, akceptacji znacznie ostrzejszych środków przeciwko krajom wspierającym Ukrainę. Ja wiem, że w Polsce patrzy się na to przez pryzmat takiej postpolityki, PR-u, marketingu, natomiast to nie ma nic wspólnego z polityką realną. W Rosji jest dokładnie na odwrót. Tego typu działania będą mobilizować społeczeństwo, nie skłaniać do jakichś wielkich, gigantycznych protestów, co niewątpliwie byłoby na rękę Wielkiej Brytanii, ale będą powodować, że tak powiem, przygotowywanie podłoża pod znacznie ostrzejsze działania odwetowe. Nie wykluczam, że także jest tutaj możliwość powtórzenia doktryny irańskiej, czyli uderzenia w te zakłady zbrojeniowe, które produkują bezpośrednio na potrzeby ukraińskie sprzęt wojskowy na terenie na przykład krajów zachodnich. Tak? Tego absolutnie nie można wykluczyć. No bo zdajemy sobie sprawę, jak wygląda kwestia produkcji ropy naftowej, czy w ogóle jakby przetwórstwa ropy naftowej w Rosji. Wiemy, że paliwo, komponenty niezwykle istotne dla rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego są po prostu potrzebne. Jeżeli będą się nasilać te ukraińskie ataki, będzie ostrzejsza reakcja Rosji, być może rozszerzenie wojny na Ukrainie, a być może przejście do trzeciej fazy wojny na Ukrainie, czyli już do wojny pełnoskalowej, a nie wykluczam także możliwości uderzenia tak jak powiedziałem, w zakłady produkcyjne na rzecz Ukrainy na terenie innych krajów europejskich. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że ta sytuacja będzie do bólu wykorzystywana przez ukraińskie służby specjalne. To znaczy, można się moim zdaniem spodziewać, zwłaszcza po tej ostatniej nocy, kiedy 40 pocisków balistycznych spadło na Kijów, w okolice Kijowa. System obrony powietrznej już po prostu jest tak dziurawy ukraiński, że Rosjanie praktycznie atakują to, co chcą, ale zresztą bardzo w skali, powiedziałbym, bardzo ograniczonej. Nie ma ataków dekapitacyjnych na kierownictwo państwa ukraińskiego, nie ma ataków, które przecinałyby linie zaopatrzenia Ukrainy w sprzęt zachodni. To cały czas nie jest poziom wojny pełnoskalowej, natomiast to znamionuje, że jesień i zima będzie drastyczna dla Ukraińców. To będzie naprawdę bardzo, chyba najtrudniejsza zima od początku drugiej fazy wojny na Ukrainie, czyli od 2022 roku. Stąd moim zdaniem ukraińskie służby specjalne będą próbowały wciągnąć kraje NATO do wojny. Będą takie próby podejmowane, będą operacje fałszywej flagi, będą próby też destabilizacji sytuacji w samej Rosji robione przez służby brytyjskie i ukraińskie. Moim zdaniem właśnie wybory do Dumy Państwowej będą takim no, powiedziałbym, okazją do takich działań dywersyjnych, natomiast nie wykluczam, tak jak powiedziałem, operacji pod fałszywą flagą, czy też nasilenia tych operacji, tym bardziej, że wiemy, iż Amerykanie znowu na kolejne 60 dni utknęli na Bliskim Wschodzie, bombardują teraz mosty, mamy właściwie taki pierwszy etap obecnej eskalacji w tej agresji amerykańskiej wobec Iranu. Amerykanie uderzają na jednostki wojskowe, na radary, na to, co zostało z irańskiej marynarki wojennej, niszczą także infrastrukturę transportową. Agencja informacyjna Fars, to jest irańska agencja informacyjna, mówi o uderzeniach amerykańskich na mosty, drogi, tunele, zwłaszcza prowincja Ormozgan jest tutaj bardzo mocno dotknięta tymi uderzeniami. Zresztą ten autostradowy most na rzece Szur, która łączy główny port Bandar e Abbas, bardzo znany, z Sirajanem, czyli z sąsiednią stolicą sąsiedniej prowincji Kerman, bardzo mocno ucierpiał. W związku z tym, no, mamy tutaj do czynienia z tym, co Państwu mówiłem już na początku tego etapu eskalacji, że Amerykanie będą chcieli odciąć główne porty irańskie i być może posuną się do jakiejś formy nawet desantu na którąś z wysp w cieśninie Ormuz. Spójrzmy sobie na mapę Iranu, przede wszystkim tutaj na wybrzeże wzdłuż Zatoki Perskiej. Ja Państwu mówiłem o kilku tych istotnych wyspach z punktu widzenia strategicznego. Spójrzmy teraz na kolejną mapkę. Spójrzcie Państwo na wyspy w cieśninie Ormuz. Bombardowana była m.in. wyspa Keszm, o czym już Państwu mówiłem. Stąd pojawiły się w mediach amerykańskich takie przypuszczenia, że może to być jeden z celów potencjalnego desantu. No, to w oczywisty sposób nie jest bez znaczenia dla globalnych cen ropy naftowej, tym bardziej, że infrastruktura naftowa w Rosji jest bombardowana, a zatem jakakolwiek alternatywa dla Europy, mówimy o realnej alternatywie dla Europy, no jest bardzo mocno wątpliwa. Głównym przegranym wojny na Ukrainie i głównym przegranym wojny na Bliskim Wschodzie jest Unia Europejska. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, patrząc na kwestie energetyczne. Patrząc na kwestie energetyczne, widać zresztą, co się dzieje. Iran informuje o zawieszeniu realizacji memorandum z Islamabadu. Mówiłem Państwu, że to wstępne porozumienie podpisane przez prezydenta Trumpa 18 czerwca. To był skutek właśnie przyjęcia, wynegocjowania memorandum z Islamabadu, które liczyło 14 punktów. Była tam m.in. mowa o tym specjalnym funduszu w wysokości ponad $300 miliardów na odbudowę Iranu. Na razie jest to wszystko w zawieszeniu. Iran informuje oficjalnie, władze w Teheranie informują o zawieszeniu memorandum z Islamabadu, zarzucają Stanom Zjednoczonym, całkiem słusznie zresztą, złamanie wszystkich zobowiązań, konflikt się nasila. Ja zresztą przypomnę, że wśród tych 14 punktów oprócz kwestii tego funduszu odbudowy Iranu miała być m.in. ponowne, pełne otwarcie cieśniny Ormus. Miało być zniesienie amerykańskiej blokady morskiej i deeskalacja napięć, prawda, stopniowa. Stopniowa deeskalacja napięć. Natomiast no, prawda jest taka, że to Amerykanie zerwali jednostronnie. Podobnie zresztą jak porozumienie nuklearne z Iranem w 2018 roku. Przecież Donald Trump jako podczas swojej pierwszej kadencji jednostronnie zerwał. Zatem ewidentnie widzimy, że agresja amerykańska na Iran wchodzi w kolejną fazę. Wchodzi w kolejną fazę. Według irańskiego Ministerstwa Zdrowia amerykańskie ataki, które są prowadzone od 6 lipca, doprowadziły już do śmierci co najmniej 50 osób, a ponad 500 zostało rannych. No i IRGC, czyli Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, mówi o odpowiedniej reakcji wobec państw, które udostępniają swoje terytorium siłom amerykańskim. Widać zresztą, że tu się nic nie zmieniło, ta doktryna cały czas obowiązuje i te odwety są robione. Iran się nie boi robić odwetów na Amerykanach. Natomiast w tej nocy z 18 na 19 lipca Amerykanie łącznie uszkodzili 5 mostów, lotnisko i dworzec kolejowy na południu Iranu, właśnie w okolicy ciśniny Ormus. To jest bardzo charakterystyczne. Ja Państwu mówię od 6 lipca o tym, że Amerykanie się koncentrują właśnie na obszarze wokół ciśniny Ormus. Tak jakby próbowali przygotowywać ten grunt pod jakąś operację desantową. Iran z kolei zaatakował infrastrukturę krytyczną w Kuwejcie, w tym elektrownie, stacji ocalania wody morskiej. Zresztą z tej ocalarni korzysta nie tylko Kuwejt, ale także Katar, Bahrain, Oman i Arabia Saudyjska oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Także musimy sobie zdawać sprawę, że to rosnące napięcie odczuwają w ogóle wszystkie kraje regionu. No w Bahrainie to ostatnio nie było chyba nocy, gdzie by nie były ogłaszane alarmy przeciwlotnicze. W związku z tym sytuacja jest naprawdę bardzo groźna i zresztą widzimy to po cenach benzyny na stacjach benzynowych, kiedy Donald Tusk wychodzi i mówi, że no raczej nie zakłada CPN-u, czyli ceny paliw niżej, bo nie wie, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie. No to jest jasne pokazanie, że sytuacja dzisiaj Europy jest bardzo trudna energetycznie. Jeszcze w dodatku spora część krajów Unii Europejskiej wspiera Ukrainę w tych uderzeniach na rosyjskie instalacje naftowe, no to oznacza, że będą naprawdę potężne problemy jesienią i zimą, jeżeli chodzi o kwestie energetyczne. Dobrze, szanowni państwo, zaostrza się sytuacja w Etiopii. To mówię z kronikarskiego obowiązku, ponieważ staram się monitorować dla Państwa to, co się dzieje na całym świecie i takie potencjalne źródła destabilizacji są, no, trzeba je odnotowywać, dlatego wspomnę tylko, że w stolicy Etiopii, Addis Abebie, są wielkie zgromadzenia, które protestują przeciwko Ludowemu Frontowi Wyzwolenia Tigraju. To jest taka organizacja określana jako organizacja terrorystyczna przez władze w Addis Abebie, która kontroluje północ kraju. Zresztą chciałem Państwu na mapie pokazać, jak wygląda ta północ kontrolowana przez ten front. Już tutaj będziemy mapkę mieli Etiopii. Istotny kraj, oczywiście Etiopia pełni bardzo ważną strategiczną rolę w regionie, dlatego też warto przyglądać się, co tam się dzieje. Natomiast ta sytuacja jest naprawdę bardzo niebezpieczna, to znaczy został niedawno tam opublikowany raport organizacji Human Rights Watch, która oskarżyła właśnie ten Ludowy Front Wyzwolenia Tigraju o rozpoczęcie przymusowego werbunku mieszkańców tego regionu, który Państwo widzicie na swoich ekranach, do swojej milicji. No, werbowani są 15, 16 i 17-letnie dzieci, czy nastolatkowie, no po prostu. 15-letnie dzieci są werbowane. To oczywiście nie jest czymś jakimś, powiedziałbym, nadzwyczajnym w Afryce, natomiast no, są tam sytuacje, czy jest sytuacja, która będzie niewątpliwie przekładać się na osłabienie rządu w Addis Abebie. Ja przypomnę tylko, że jest to kraj, który ma powierzchnię ponad 1 120 000 kilometrów kwadratowych, jest zamieszkiwany przez ponad 128 milionów ludzi, ma oczywiście bardzo ważne położenie w Afryce Wschodniej. Po wojnie z Erytreą nie ma dostępu do morza, co jest tym zarzewiem tych ciągłych praktycznie konfliktów. Jest to bardzo istotne państwo tak zwanego rogu Afryki i destabilizacja tam sytuacji oczywiście przełoży się także na cały region Afryki Wschodniej. To też warto mieć to na uwadze, dlatego sygnalizuję, że sytuacja wymyka się spod kontroli, jeżeli chodzi o Tigraj. Natomiast ostatni temat, który dzisiaj, szanowni państwo, będę poruszał, to jest rosnąca przewaga AfD w sondażach. Natomiast zanim do tego podejdę, jeszcze przedostatni temat, wypowiedź ministra obrony Japonii, minister Koizumi, stwierdził, że Japonia potrzebuje debaty na temat broni jądrowej. No i tutaj wskazał na niektóre kraje europejskie, które właśnie mówią o potrzebie odstraszania na szczeblu strategicznym. To wywołało bardzo nerwową reakcję w Chinach, co oczywiście nie dziwi, bo jakby standardowo jakiekolwiek wzmianki o japońskim programie nuklearnym wywołują natychmiastową reakcję Chin, natomiast też warto zauważyć, że takie agencje jak agencja Anadolu czy agencja Kyodo News już wprost mówią o tym, że te tematy tabu będą przełamywane. Zresztą minister Koizumi przytoczył na przykład działania Finlandii, ponieważ przypomnę Państwu tylko, że fiński parlament w czerwcu bieżącego 2026 roku zatwierdził ustawę, która zezwala na dyslokację broni jądrowej na terytorium tego państwa. Dotychczas Finlandia miała status kraju wolnego od broni jądrowej. Był zakaz w ogóle stacjonowania nawet natowskiej broni jądrowej. Tu się zmieniło już oczywiście też po przystąpieniu Finlandii do NATO. Ja przypomnę też, że w marcu bieżącego roku prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że jego kraj zwiększy liczbę głowic jądrowych. To zresztą agencja turecka Anadolu bardzo mocno to teraz podbija jakoś ostatnio. Francja szacuje się, że ma tych wszystkich głowic, także tych przestarzałych, około 290. To tak, oczywiście są to takie szacunki. Oceny szacunkowe. Zatem ja też przypomnę, że Japonia od 1967 roku, była wierna, czy jest cały czas wierna, tak zwanym trzem zasadom nieatomowym, które zostały przedstawione przez ówczesnego premiera Eisaku Sato. I on, co to są trzy zasady nieatomowe? To znaczy, że broń jądrowa jest nieprodukowana, nieposiadana i nie upoważnia się innego państwa do dyslokowania broni jądrowej na terytorium Japonii. Natomiast też musimy sobie zdawać sprawę, że pani premier Sanae Takaichi została poddana dosyć mocnej krytyce ze strony niektórych krajów, Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej, ale także ze strony opozycji w samej Japonii, kiedy w grudniu 2025 roku, stwierdzono, że Japonia powinna posiadać broń jądrową. Tam powoływano się na źródła w kręgach doradczych w zakresie polityki bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o rząd. No ale ja przypomnę też, że były minister obrony Japonii Itsunori Onodera powiedział też pod koniec ubiegłego roku, że Japonia musi przedyskutować przyszłość swoich zasad niejądrowych. Zatem widzimy, że zmieniająca się dynamiczna sytuacja bezpieczeństwa związana z geopolityką świata wielobiegunowego i z erozją gwarancji amerykańskich, bo ewidentnie mamy erozję gwarancji amerykańskich, zresztą przykład Bliskiego Wschodu i to, jak mocno obrywają państwa, które na terytorium których stacjonują żołnierze amerykańscy, każe przedefiniować strategię bardzo wielu państw, czy to Korei Południowej, czy Japonii. W Japonii wprost otwarcie się mówi o redefinicji tej strategii. No i szanowni państwo, ostatni temat w pierwszej części. Kwestia sondażu dla niemieckiego Bilda. AfD umacnia się na pierwszym miejscu w Niemczech. Ma już 8 punktów przewagi nad CDU-CSU. I prawda jest taka, że AfD ma bardzo dużą szansę na to, aby utworzyć przyszły rząd w Niemczech. Do tej pory tak naprawdę był ten kordon sanitarny wokół AfD, natomiast teraz już takie media jak Bild na przykład mówią wprost o tym, że jest możliwy taktyczny sojusz CDU-CSU za AfD. Oczywiście mówi się też o możliwości koalicji CDU-CSU, SPD i Zielonych, tak zwanej Wielkiej Koalicji i utrzymywaniu przewagi nad AfD, ale też pamiętajmy, że AfD teoretycznie mogłoby stworzyć rząd mniejszościowy. Tego wykluczyć absolutnie nie można, bo często się o tym zapomina. Media w Polsce mówią właśnie o tym, że będzie dalej ten kordon sanitarny i ta izolacja, ten ostracyzm na niemieckiej scenie politycznej wobec AfD, ale szczerze powiedziawszy, trudno mi sobie wyobrazić utrzymywanie takiego kordonu sanitarnego w państwie, które nazywa siebie demokratycznym, a gdzie Alternatywa dla Niemiec ma 29% poparcia. I co? Ma swoich reprezentantów w Parlamencie Europejskim. CDU-CSU ma 21% poparcia, SPD Zieloni po 13%. W związku z tym trzeba tak naprawdę wziąć pod uwagę to, że nowy rząd niemiecki będzie tworzony, czy też współtworzony przez polityków Alternatywy dla Niemiec. A ja przypomnę też zresztą, że jeden z ludzi związanych z AfD, niejaki Noah Krieger, przecież ogłosił zamiar utworzenia w Rosji oddziału złożonego z obywateli Niemiec. Chodziło o stworzenie takiego batalionu, który miał się zajmować zwalczaniem dronów. Zresztą politycy AfD wprost mówią o normalizacji relacji z Rosją, o zakupie rosyjskiej ropy, rosyjskiego gazu, o przywróceniu do działania Nord Stream, no ale też pobrzmiewają niestety w otoczeniu polityków AfD takie, powiedziałbym, wątki rewizjonistyczne względem Polski. Niestety to jest i Polska, która ma zdewastowane relacje z Rosją, dzisiaj jest zamknięta w tych kleszczach, jest zamykana w tych kleszczach niemiecko-ukraińskich. Bardzo, ale to bardzo niebezpieczna sytuacja. Pamiętajmy o sojuszu Abwehry i UPA z okresu II wojny światowej. Musimy pamiętać, czym się kończy sojusz niemiecko-ukraiński. W związku z tym w naturalny sposób tą alternatywą dla Polski powinna być normalizacja relacji z Rosją. Tym bardziej, że w Polsce nasila się przestępczość ukraińska. Ja wiem, że Państwo o tym o to pytacie. Pytacie o to, jak wygląda kwestia tej przestępczości. Coraz to nowe informacje do nas dochodzą. Także takie szokujące, jak to, co Państwu za chwilę jeszcze pokażę, czy postaram się tutaj pokazać na ekranie. Chociażby zobaczcie Państwo ostatnie doniesienia, gdzie cytuję, Ukrainiec ugodził nożem radnego powiatu gorlickiego. Policjanci użyli paralizatora. To jest świeża informacja. I to nie są informacje, szanowni państwo, oderwane od rzeczywistości. To nie są jakieś... Tych doniesień jest coraz więcej. Niestety jest coraz więcej doniesień dotyczących pobić, zabójstw, ciężkich przestępstw dokonywanych przez obywateli Ukrainy na terytorium państwa polskiego. Dzieje się to wszystko, szanowni państwo, jako po prostu ten skutek błędnej polityki migracyjnej, tego, że rząd Mateusza Morawieckiego po prostu wpuścił do Polski w sposób absolutnie niekontrolowany miliony obywateli Ukrainy. I to jest przerażające, szanowni państwo, nie wyciągnięto z tego żadnych wniosków nie wyciągnięto, nie ma rządowego planu repatriacji Ukraińców. Ja wielokrotnie Państwu mówiłem, uważam, że należy bardzo poważnie rozważyć kwestię unieważniania nadawania polskiego obywatelstwa obywatelom Ukrainy, polskich paszportów i uważam, że należy wprowadzić rządowy program repatriacji Ukraińców, pozwolić im wrócić do swojego kraju, tak? Jakby gościna się już skończyła. Widzimy, jakie są skutki tej gościny. I to nie jest... Ja Państwu tutaj mógłbym naprawdę cały dzisiejszy odcinek poświęcić na prezentację doniesień medialnych, a musimy sobie zdawać sprawę, że prawdopodobnie spora część przestępstw dokonywanych przez Ukraińców jest wyciszana w mediach. Jest wyciszana z oczywistych względów, aby nie prowadzić do pogłębiania i tak już napiętych relacji polsko-ukraińskich, bo doskonale wiemy, że Ukraińcy będą starali się wykorzystywać każdy incydent, będą starali się nagrywać, wycinać czasami z kontekstu wszystkie te działania, tak aby pokazywać Polaków jako ksenofobów, ukrainofobów i tak dalej. No niestety, szanowni państwo, to mówienie o pojednaniu polsko-ukraińskim i tak dalej, jakichś planach wspólnych, już nie wspomnę już nawet o panu Budziszu, prawda, z firmy Jacka Bartosiaka Strategy and Future, który bredził coś o Federacji Polsko-Ukraińskiej. No widzimy, co się dzieje, szanowni państwo, widzimy, co się dzieje. I niestety będzie tylko i wyłącznie gorzej, jeżeli nie zostanie w najbliższych wyborach parlamentarnych wyłoniony rząd z udziałem takich formacji politycznych, które będą chciały po pierwsze zaprzestania pomocy dla Ukrainy, po drugie wprowadzenia programu repatriacji Ukraińców, po trzecie unieważnienia nadania obywatelstwa polskiego Ukraińcom. zwłaszcza tym najbardziej agresywnym, tym takim jak Panczenko, którzy zapowiadali czy straszyli Polaków podpaleniami. Takie jest moje zdanie w tej sprawie. Oczywiście jestem bardzo ciekawy Państwa opinii, zachęcam do zadawania pytań, a ja już przechodzę, Szanowni Państwo, do drugiej części dzisiejszego odcinka, czyli do odpowiedzi na Państwa pytania. Przypomnę jeszcze tylko, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Zapraszam na zjazd majątkowy do Stambułu w dniach od 6 do 10 października bieżącego roku, gdzie będę obecny. Zapraszam także do grupy majątkowej Cezary Graf, do której należę, gdzie wspólnie staramy się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Cezary Graf Office pomaga klientom w dywersyfikacji geograficznej i majątkowej. Od wielu lat prowadzi także kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf. Szczegóły aktualnej oferty partnera znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Dobrze, a ja już przechodzę do odpowiedzi na pytania. Najpierw może pytania z początku dzisiejszego czatu. Yakuza Kuroi pyta: podczas prezentacji nowej doktryny wspomniał Pan o Turcji. Czy mógłby Pan przedstawić, jakie błędy popełniono na drodze ku polityce wielowektorowej oraz jak sobie z nimi poradzono? Pozdrawiam. Również pozdrawiam i uprzejmie dziękuję za tak ciekawe pytanie, bo ja rzeczywiście przedstawiałem Państwu kiedyś koncepcję głębi strategicznej Ahmeta Davutoglu. To jest koncepcja jeszcze z 2001 roku. To jest były minister spraw zagranicznych Republiki Tureckiej, profesor stosunków międzynarodowych. Postać bardzo znana, rozpoznawalna, swego czasu bardzo bliski współpracownik Recep'a Erdoğana. Mówiłem Państwu o koncepcji Mavivatan, mówiłem o koncepcji głębi strategicznej. W swojej doktrynie równowagi suwerennej, nazywam Turcję, czy przykład Turcji, lustrem doktrynalnym. Lustrem doktrynalnym, dlatego że przypadek turecki posłużył mi jako, powiedziałbym, najbliższy strukturalnie precedens dla Polski, ponieważ Turcja jest członkiem NATO praktykującym wielowektorowość. I dlatego, ale powiedziałem też o błędach, bo ten bilans wcale nie jest jednoznaczny w przypadku Turcji. Turcja popełniła szereg błędów i to pytanie, które użytkownik zadał, jest bardzo zasadne, bo uważam, że ten przykład turecki jest bardzo pouczający. On jest o wiele bardziej pouczający niż przypadki sukcesu bez zastrzeżeń. Punktem wyjścia, tak jak powiedziałem, jest doktryna Davutoglu z 2001 roku, doktryna głębi strategicznej. Tam były trzy filary. Przypomnę tylko w telegraficznym skrócie. Pierwsza kwestia to jest tak zwana rewaloryzacja położenia. Chodziło o to, żeby Turcja nie była państwem flankowym, aby nie przyjmowała na siebie doktryny frontowej. Po drugie, tam była zasada zero problemów z sąsiadami. Tak to Davutoglu formułował. No i trzecia to była tak zwana dyplomacja rytmiczna na wielu różnych kierunkach, wielu wektorach. Jakie błędy Turcja popełniła, przechodząc do konkretów? Po pierwsze, najważniejszy błąd, moim zdaniem, nałożenie warstwy ideologicznej na działania praktyczne, na architekturę pragmatyczną. Po 2011 roku władze tureckie przestały traktować doktrynę wielowektorową jako czysto transakcyjną grę. Zaczęły bardzo mocno naładowywać ją ideologią neoosmańską, bardzo aktywnie wspierać ruchy politycznego islamu w regionie, na przykład Bractwo Muzułmańskie w Egipcie. Zaczęli mocno się angażować we wspieranie konkretnych frakcji w wojnie domowej w Syrii. No i to właśnie przeładowanie ideologiczne, odrzucenie transakcyjnej gry na rzecz neoosmanizmu doprowadziło do zmiany postrzegania Turcji z bezstronnego pośrednika w stronę zagrożenia ideologicznego. Bo ewidentnie Turcja po 2011 roku była już postrzegana jako zagrożenie ideologiczne zarówno w Kairze, w Riyadzie, w Abu Zabi, a nawet pośrednio w Tel Awiwie i Jerozolimie. Zresztą te napięcia, które dzisiaj widzimy w relacjach izraelsko-tureckich, są też pochodną między innymi tego, moim zdaniem, absolutnie błędnego neoosmańskiego zaczadzenia ideologicznego, które zmieniło, tak jak mówię, czysto transakcyjną grę jako jakąś tak ideologiczną krucjatę. zaczęto się w ten sposób bawić bardzo niebezpiecznie, jeżeli chodzi o dyplomację turecką. Drugi, że tak powiem, błąd zakładał, czy przeceniał własną sprawczość. Przeceniał sprawczość Turcji jako kraju jednak średniej wielkości. Przeceniano to, że dobra wola Ankary wystarczy do neutralizacji konfliktów. I tak naprawdę doprowadzono przez tą ideologizację polityki zagranicznej do sporów niemal ze wszystkimi sąsiadami. Ceną, za jaką Turcja zapłaciła za politykę wielowektorową, było między innymi wykluczenie Turcji z programu F-35. Jakby to był policzalny koszt niezależności decyzyjnej wewnątrz sojuszu, ale trzeba jasno powiedzieć, że Turcja dzięki temu, że zdecydowała się na autonomię strategiczną w ramach NATO, bardzo mocno rozwinęła swój przemysł zbrojeniowy, wyprzedzając o kilka długości kraje takie jak Polska, jeżeli chodzi o na przykład o drony, o obronę przeciwdronową, zdolności produkcyjne, że tak powiem, ekspansję swojego przemysłu zbrojeniowego, która zresztą też jest widoczna w Polsce, na przykład broń turecka jest do kupienia w większości sklepów z bronią w Polsce. Natomiast jak sobie poradzono z tymi błędami, bo to może być, to jest bardzo pouczające. Tutaj przede wszystkim ta fala renormalizacji, zwłaszcza mówimy o latach 2020-2023, to znaczy odrzucono to nachalne ładowanie ideologii neoosmańskiej do polityki zagranicznej, postawiono na politykę transakcyjną, w związku z tym odbudowano relacje z Egiptem, z Arabią Saudyjską, z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, z Izraelem no niekoniecznie. Wycofała się, władze w Ankarze wycofały się, dyplomacja turecka wycofała się z ideologicznej konfrontacji na rzecz czysto transakcyjnego pragmatyzmu. Natomiast, co jest bardzo ważne, żeby to podkreślić, Turcja nie zrezygnowała z zasady autonomii strategicznej wobec NATO. To jest bardzo charakterystyczne. Skorygowano metodę, czyli odrzucono ideologię na rzecz pragmatyzmu, natomiast nie porzucono celu, czyli podmiotowości, suwerenności. Polityka wielowektorowa z odrzuceniem ideologii. To jest to, co widzimy od roku 2020. I chciałbym podkreślić, że Turcja zachowała bardzo dużą autonomię strategiczną wewnątrz NATO. I to się okazało trwałe, bo Turcja prowadzi niezależną politykę wobec Rosji po 2022 roku, czyli po rozpoczęciu drugiej fazy wojny na Ukrainie. Zobaczcie Państwo, że Turcja nie dołączyła do sankcji wobec Rosji, ale jednocześnie sprzedaje drony Ukrainie. Zamknęła ciśniny na mocy Bosfor-Dardanele, na mocy konwencji z Montreux. Bardzo mocno wykorzystuje rentę mediacyjną, no bo przecież te wszystkie rozmowy na temat korytarza zbożowego, wymiany jeńców, pamiętamy zresztą marzec, kwiecień 2022 roku, rozmowy w Stambule, negocjacje przerwane zresztą przez wizytę Borisa Johnsona w Kijowie. No i renta tranzytowo-energetyczna, czyli Turcja hubem gazowym, Turk Stream, to bardzo mocno lewaruje pozycję Turcji. Czyli z jednej strony członkostwo w NATO, z drugiej strony normalizacja relacji z Rosją, ale nie na zasadzie jakiejś podległości, ale na zasadzie bardzo asertywnej, pragmatycznej, transakcyjnej polityki. Dlatego, tak jak powiedziałem, wniosek dla doktryny równowagi suwerennej jest oczywisty. Lekcja turecka pozwala nam rozróżniać między wielowektorowością jako metodą transakcyjną. Chodzi o to, aby utrzymywać wiele kanałów interesu bez wykluczania żadnego, a wielowektorowością jako jakimś projektem ideologiczno-mocarstwowym, czyli próby kształtowania podmiotowości sąsiadów wedle własnej wizji. I ten drugi projekt ideologiczno-mocarstwowy poniósł klęskę w Turcji, w relacjach Turcji z sąsiadami. Turcja wróciła do metody transakcyjnej. Dlatego uważam, że wielowektorowość prezentowana w mojej doktrynie równowagi suwerennej, to jest tak naprawdę pokazanie, że polityka zagraniczna może być skalowalna, może być odporna na wstrząsy, a próba ideologizowania polityki zagranicznej, tak jak to ma miejsce dzisiaj niestety nad Wisłą, decydenci państwa polskiego ideologizują politykę i generują tak naprawdę kruche izolowanie się od realnych sojuszników. Musi istnieć dyscyplina transakcyjna, a nie jakaś ambicja regionalnego hegemona. Tego kompletnie nie rozumie na przykład dr Jacek Bartosiak, który żyje, buja w obłokach neojagiellońskich i uważa właśnie, że Polska powinna tworzyć projekt ideologiczno-mocarstwowy. To się nie udało w przypadku Turcji, która ma większy potencjał niż państwo polskie, aczkolwiek Turcja na zbrojenia wydaje mniej niż Polska. To tak na marginesie. Mówiłem państwu o raporcie SIPRI, Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem. Mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na to pytanie. Pytanie bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że państwo rozumiecie teraz, jakie błędy popełniła Turcja i dlaczego Turcję możemy rozpatrywać jako tak zwane lustro doktrynalne dla nowej doktryny geopolitycznej państwa polskiego. Henryk Quintol 910 pyta, jakie są szczegółowe dane dotyczące zabójstw, pobić, ataku z użyciem ostrego narzędzia, jazdy po pijanemu wśród Ukraińców. Ostatnio zwróciłem uwagę, że nie ma dnia bez jakiegoś zdarzenia. No, musimy sobie zdawać sprawę, że to są tematy poruszane w mediach z dosyć dużą ostrożnością, ponieważ ja bym tutaj rozbił po pierwsze dostępne dane plus luki w publicznie dostępnych statystykach. Ewidentnie, bo część kategorii, o które tutaj pan Henryk pyta, nie ma, że tak powiem, rozbicia w mediach na narodowość. Nie jest ta narodowość przypisywana. Bardzo często jest to, zdarzają się takie przykłady, gdzie po prostu jest to celowo ukrywana. Celowo ukrywana. No i jeżeli chodzi o przestępczość, to Ukraińcy, jeżeli chodzi o przestępczość cudzoziemców, to znaczy dane opublikowane przez Dziennik Rzeczpospolita, opierające się na danych Komendy Głównej Policji, mówią o tym, że w roku 2025 było popełnionych w Polsce ponad 28 tysięcy przestępstw przez cudzoziemców. Konkretnie około 17,5 tysiąca cudzoziemców popełniło ponad 28 tysięcy przestępstw. Z tego Ukraińcy są na czele tej grupy, to jest ponad 10,5 tysiąca osób z zarzutami. Ponad 10,5 tysiąca Ukraińców miało postawione zarzuty. To stanowi ponad połowę wszystkich podejrzewanych cudzoziemców. To tak można byłoby to, że tak powiem, podsumować. No, są różne przestępstwa, od jazdy po alkoholu, po pobicia, a nawet zabójstwa, bójki, ataki z użyciem ostrego narzędzia i tak dalej. PW8778. Czemu nigdy nie krytykuje pan Piotra Zychowicza, który w sprawie Ukrainy wygaduje takie same bzdury jak Bartosiak? Oj, to chyba tutaj użytkownik nie słucha regularnie podcastu geopolitycznego. Oczywiście no ja nie prowadzę jakiejś permanentnej krytyki poszczególnych osób, ale wielokrotnie krytycznie się odnosiłem do poglądów Piotra Zychowicza, czy do jego działalności mającej na celu promowanie polskojęzycznych najemników na Ukrainie. To jest oczywiste, że Zychowicz nadinterpretowywuje, czy też przesadnie używa pojęcia polityki realnej, bo nie reprezentuje żadnej polityki realnej. Polityka realna nie polega na tym, aby płynąć z prądem dzisiaj, tylko właśnie płynąć pod prąd, a Piotr Zychowicz płynie ewidentnie z prądem. To przyczynił się w sposób bardzo mocny do wypromowania i Bartosiaka, i Budzisza, ich koncepcji absolutnie, powiedziałbym, oderwanych od rzeczywistości, oderwanych od realizmu, tych właśnie projektów ideologiczno-mocarstwowych, które nie mają żadnego przełożenia, czy nie mają żadnego odzwierciedlenia w układzie sił i interesów dzisiaj w Europie. Niestety te wszystkie iluzje, które również promował Zychowicz, doprowadziły do gigantycznego problemu, jakim jest dzisiaj diaspora ukraińska w Polsce oraz napięte relacje z samym Kijowem, które będą się pogłębiać. Także ja jak najbardziej krytycznie się odnoszę do tej części poglądów Piotra Zychowicza, natomiast nie zgadzam się z krytyką profesora Andrzeja Nowaka pod adresem Piotra Zychowicza. Uważam, że jednak jego publicystyka historyczna zrobiła bardzo dobrą robotę. Tak naprawdę bardzo poruszył szereg bardzo interesujących kwestii, jak chociażby polityczna ocena wybuchu Powstania Warszawskiego, czy ocena właśnie polityków, którzy doprowadzili do wybuchu Powstania Warszawskiego. To bardzo, bardzo cenna debata publiczna, dlatego tutaj z profesorem Andrzejem Nowakiem akurat w tym zakresie się nie zgadzam. Jakuza Kuroi jeszcze pyta, nieco prywatne pytanie. Ma pan rodzinę, tworzy pan treści na YouTube, pisze książki, podręczniki, zgłębia wiedzę i jest na bieżąco ze wszystkim na świecie. Jaki jest pana sekret, by to ogarnąć? Ja myślę, że przede wszystkim to wynika z prawdziwej pasji, jaką dla mnie jest geopolityka od, że tak powiem, jeszcze czasów szkoły średniej, kiedy zapoznawałem się z pierwszymi publikacjami geopolitycznymi i tak zostało. Zawsze interesowałem się tym, co się dzieje na świecie. Wynika to, tak jak mówię, z głębokiej pasji, z fascynacji jakby sprawami międzynarodowymi, kwestiami bezpieczeństwa. Natomiast tak, no, bardzo ważna jest taka równowaga między życiem rodzinnym a życiem zawodowym. Nie zawsze jest to łatwe, no ale mam wyrozumiałą żonę. Grzechu NML pyta, panie doktorze, w świetle obecnych wydarzeń i ciągłego straszenia nas wojną przez popis, jakie są pana rady na ten trudny czas? Bo ten plecak ewakuacyjny to według mnie jest dla kogoś zdrowego i młodego. No myślę, że nawet dla kogoś zdrowego i młodego ten plecak ewakuacyjny na niewiele się zda, ponieważ kluczowa jest tutaj kwestia, że nie ma w Polsce systemu ochrony ludności cywilnej i obrony cywilnej z prawdziwego zdarzenia. Mówiłem o tym Państwu już wielokrotnie, powoływałem się na konkretne raporty Najwyższej Izby Kontroli, chociażby na ten raport pod tytułem W schronie się nie schronisz. Jeszcze raz polecam Państwu, tego nigdy za wiele warto odwiedzić stronę nik.gov.pl, strona Najwyższej Izby Kontroli, w wyszukiwarce można sobie tam wpisać obrona cywilna albo właśnie ten tytuł W schronie się nie schronisz. Zobaczcie Państwo, spójrzcie na te raporty. Ja przede wszystkim odwołuję się do zdrowego rozsądku. Elementarne zapasy na te 10 dni żywności, wody pitnej, alternatywne źródła energii, zapas leków stale przyjmowanych, nie popadanie w panikę, posiadanie oczywiście radia na baterii albo alternatywnych źródeł łączności, natomiast też nie dajmy się zwariować. No nie dajmy się zwariować, prawda jest taka, że każdy powinien wypracować sobie takie metody higieny psychicznej. Też nie epatować się tymi wszystkimi informacjami. No ja w oczywisty sposób komentuję to i zajmuję się tym zawodowo, natomiast zajmuję się zawodowo geopolityką, natomiast dla zwykłego człowieka nie ma takiego potrzeby, takiej ciągłej ekspozycji na złe informacje, prawda? Dobrze wiedzieć, co się dzieje na świecie, dobrze trzymać rękę na pulsie, no ale przesadne epatowanie nie jest tutaj, czy przesadna ekspozycja na tego typu informacje nie jest wskazana. Ten sam użytkownik jeszcze pyta, czy pan doktor dostawał propozycję na wywiad od redaktora Rymanowskiego lub Pospieszalskiego, czy póki co cisza z ich strony. Od wymienionych przez pana redaktorów nie otrzymałem żadnego zaproszenia. I ten sam użytkownik, ostatnie pytanie, jaka siła według pana doktora, według pana stoi za uwaleniem jedwabnego szlaku? Oficjalnie Macierewicz, ale wątpię, by to on sam podjął. Nie, to oczywiście decyzja jest amerykańska. Chodziło o, używając pana określenia, uwalenie koncepcji 16+1. To była koncepcja chińska zagospodarowania, że tak powiem, dla koncepcji jednego pasa, jednej drogi, pasa i drogi krajów w zlewisku ABC, tak, Adriatyku, Bałtyku, Morza Czarnego, stąd ta alternatywna propozycja Trójmorza, inicjatywa 12+1, 12 państw Trójmorza plus Stany Zjednoczone. To było typowo zrobione po to, aby odciąć Chiny, aby Chinom tutaj utrudnić funkcjonowanie w Europie Środkowo-Wschodniej. Dobrze, i nieco teraz świeższych pytań. Rysiek 67, 10, ale tu już komentarz wycofany. Chodziło o statek kosmiczny, o którym miał wspominać premier Tusk. Tutaj Państwo często pytacie mnie o co sądzę na temat takiego, osoby X, Y, Z i tak dalej. Ja, Szanowni Państwo, nie chcę wchodzić w takie recenzowanie osób. Mogę odnosić się do poglądów danych osób. Nie jestem od oceny tych osób, tym bardziej, że w większości osobiście nie znam, o których Państwo pytacie. Mogę się odnosić do konkretnych poglądów, które prezentują, kiedy podchodzę krytycznie do koncepcji Federacji Polsko-Ukraińskiej zaprezentowanej przez pana Marka Budzisza. No to nie krytykuję samego Marka Budzisza, widziałem się z nim bodaj raz w życiu na jakiejś konferencji, a krytykuję konkretny pogląd. Dlatego też, że tak powiem, proszę zwolnić mnie tutaj z obowiązku oceny osób. Mogę się odnosić do konkretnych koncepcji, poglądów, artykułów, książek i tak dalej. Tomasz GL1MQ. Co pan sądzi o koncepcji Janusza Korwin-Mikkego, aby przeciwdziałać sojuszowi Berlina i Kijowa porozumieniem Warszawy z Francją i Rosją? Znaczy, ja generalnie jestem mocno zdystansowany wobec cudownych recept, ponieważ uważam, że polska polityka zagraniczna powinna być transakcyjna, wielowektorowa i oparta na zasadzie równowagi suwerennej. Samo oczywiście równoważenie partnerstwa strategicznego Berlina i Kijowa normalizacją relacji z Rosją jest bardzo dobrym pomysłem. Sam to zresztą opisałem w tej doktrynie równowagi suwerennej. Uważam, że absolutnie nie wolno tutaj przed nikim ani kapitulować, ani, że tak powiem, biernie się akomodować, ale należy w sposób odpowiedzialny, sekwencyjny, warunkowy prowadzić do normalizacji relacji z Rosją i Białorusią, ponieważ ma to bardzo istotne znaczenie i gospodarcze, i ma to znaczenie strategiczne, między innymi w tym kontekście, o którym tutaj użytkownik pyta. Także uważam, że Polska, mając dobre relacje z Francją, powinna to kontynuować, powinna zacieśniać relacje z Francją, natomiast normalizacja relacji z Rosją i Białorusią na zasadzie modus vivendi, wiemy, że mamy liczne sprawy nierozwiązane z Rosją, ale to jest moim zdaniem do zrobienia, to jest absolutnie do przerobienia. Kiedyś pojawiła się taka w 2010 roku bardzo interesująca książka wydana przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Ja Państwu już kilkukrotnie polecałem tę książkę, no ale skoro pytacie Państwo o te relacje z Rosją, to myślę, że warto jeszcze raz ją zaprezentować. Książka no, waży swoje i nie tylko w sensie intelektualnym, ale w sensie czysto fizycznym. Blisko 1000 stron, format A4, twarda oprawa, pięknie wydana, białe plamy, czarne plamy, sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich 1918-2008 pod redakcją naukową profesora Adama Daniela Rotfelda i profesora Anatolija Torkunowa. Bardzo cenna książka. Każdy właściwie, kto z Państwa interesuje się relacjami polsko-rosyjskimi, warto, aby do niej sięgnął. Niekoniecznie zakupując ją, można pójść do biblioteki. Ona właściwie do wszystkich ważniejszych bibliotek w Polsce była wysłana przez PISM. Warto się zapoznać, jak można było rozmawiać z Rosją o sprawach trudnych, chociażby o zbrodni katyńskiej, tak? Ale nie tylko. Szereg innych kwestii podejmowanych, bardzo bogaty materiał archiwalny, na którym oparta jest ta publikacja. Dlatego ja uważam, jestem zwolennikiem dialogu, jestem zwolennikiem rozmowy, a nie wymachiwania szabelką, ponieważ Polska wojny z Rosją no nie wygra, po prostu nie wygra. No to trzeba sobie to uświadomić. Polska nie ma żadnego interesu w wojnie z Rosją i Polska jest do żadnej wojny nieprzygotowana. żebyśmy mieli pełną jasność. Oczywiście dzisiaj dialog z Rosją jest o wiele trudniejszy niż był jeszcze dekadę wcześniej, z uwagi na absolutnie arefleksyjną politykę względem Ukrainy, absolutnie bezsensowną politykę antagonizowania się z Białorusią, ingerencji wewnętrzne sprawy Białorusi. Mówię oczywiście o roku 2020, po wyborach prezydenckich, przedostatnich wyborach prezydenckich. No ale, szanowni państwo, póki nie ma zerwanych relacji dyplomatycznych z Rosją, jest cały czas możliwość wejścia na tory transakcyjne relacji polsko-rosyjskich. Ja jestem święcie przekonany, że jest to jeszcze wykonalne, że możliwość odprężenia w relacjach polsko-rosyjskich jest możliwa. Jest to bardzo trudne, żeby była pełna jasność. To nie jest od tak, że można sobie dzisiaj znormalizować relacje z Rosją. To musi być robione warunkowo, sekwencyjne, dokładnie tak jak opisałem to w doktrynie równowagi suwerennej. Natomiast tak jak powiedziałem, jestem przekonany, że jeszcze jest szansa uniknięcia wojny, jeszcze jest szansa na normalizację relacji z Rosją. Tomasz GL1MQ pyta: panie doktorze, dlaczego Bartosiaka i Budzisza cieszy wzrost potęgi Bundeswehry? Są zachwyceni wzrostem niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Nie wiem, dlaczego ich to cieszy. Mnie osobiście to w ogóle nie cieszy i patrząc na koncepcję NATO 3.0 zaprezentowaną przez Elbridge'a Kolbiego i takie wsparcie właściwie dla Niemiec jako senior partnera USA, no to w oczywisty sposób mnie się palą czerwone lampki. Dla mnie się zapalają czerwone lampki, patrząc też na sondaże, jakie są dzisiaj w Niemczech. Powiedziałem o tym sondażu dla Bilda, 29% poparcia dla AfD, to jest 8% więcej niż CDU-CSU. No to ja nie wiem, jak się można cieszyć z wzrostu potęgi militarnej Niemiec, mając na względzie pierwszą, drugą wojnę światową, czy jeszcze czasy Prus i czasy rozbiorów Rzeczypospolitej. No to jakby jest wykazywanie się ignorancją geostrategiczną. Nati Grom pyta: wydaje się, że wepchnięcie Polski do wojny nie zależy od Polaków, a od decyzji naszych hegemonów. W razie W chronić swoje życie i zachować tkankę narodową, czy służyć nie swojej sprawie? Odpowiem na to pytanie w taki sposób. Tak jak to sformułowałem w doktrynie równowagi suwerennej. Cel numer jeden dla doktryny geopolitycznej państwa polskiego to powinno być przetrwanie biologiczne narodu. Przetrwanie biologiczne narodu, ochrona suwerenności kulturowej, a w dalszej kolejności wśród celów to jest kwestia podmiotowości geopolitycznej, ale na pierwszym miejscu przetrwanie biologiczne narodu, no bo bez tego trudno mówić o jakiejkolwiek podmiotowości geopolitycznej. Dlatego to jest odpowiedź na państwa, znaczy na to pytanie. SWOD8C pyta: co dalej z Radą Pokoju Trumpa? Bardzo dobre pytanie. Też bym chciał wiedzieć, co dalej z Radą Pokoju Donalda Trumpa. Było wielu takich, którzy bardzo szybko chcieli się pozbyć miliarda dolarów z kieszeni polskich podatników i, prawda, przystępować do Rady Pokoju. Ona oczywiście, ta instytucja, ja o niej mówiłem, że są bardzo, ale to bardzo duże podejrzenia dotyczące, jakby to określić, nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami, które tam zostały wprowadzone. No krótko mówiąc, to nie są poza jakąkolwiek kontrolą międzynarodową te środki. No ja przypomnę, że ta Rada Pokoju została zaproponowana jeszcze we wrześniu 2025 roku. Została ustanowiona formalnie na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ z listopada 2025 roku. Natomiast no, karta założycielska została podpisana na forum w Davos 22 stycznia bieżącego roku. Musimy sobie zdawać sprawę, że no, mandat ONZ-u, czy mandat Rady Bezpieczeństwa ONZ dla Rady Pokoju nie jest bezterminowy. On istnieje do końca 2027 roku, oczywiście z możliwością przedłużenia. No, natomiast no, wiadomo, ten model którzy Amerykanie określają jako pay to play, czyli wkład miliarda dolarów, żeby można było mieć prawo weta. Natomiast no, jest to bardzo wątpliwe. Jest to bardzo wątpliwe. Ja przypomnę tylko, że 35 państw zaakceptowało członkostwo, natomiast Polska na szczęście nie przystąpiła. Nie przystąpiła, zresztą widać, że Rada Pokoju, tak jak powiedziałem, która została zainaugurowana 22 stycznia bieżącego roku, już 28 lutego znalazła się w bardzo niekomfortowym położeniu. Czy te państwa, które przystąpiły? No bo Amerykanie razem z Izraelem przystąpili do agresji na niepodległe, suwerenne państwo, na Islamską Republikę Iranu, łamiąc artykuł 2 Karty Narodów Zjednoczonych. Dlatego musimy sobie zdawać sprawę, że jest to absolutnie martwa instytucja. Jest to absolutnie martwa instytucja. Moim zdaniem ma ona charakter projektu komercyjnego. O, tak bym to określił. Dobrze, idziemy dalej z pytaniami. Widzę, że rozwinęła się też dyskusja, bardzo interesująca. Wojlemur pyta, panie Leszku, czy słyszał pan o trzech nowych podatkach, które na jesieni gotuje nam Unia Europejska, od niezrealizowanych zysków i spadkowy, między innymi tutaj przez pana wymieniony. Znaczy, myślę, że patrząc w ogóle na te zmiany, które dzisiaj są w Unii Europejskiej, ostatnio mówiłem o Chat Control 2.0, patrząc także na te właśnie nowe podatki, które są przygotowywane, widać, że jest próba zaradzenia bardzo poważnemu kryzysowi dzisiaj w Unii Europejskiej, który wynika między innymi z sytuacji na Bliskim Wschodzie i oczywiście też tej sytuacji, jeżeli chodzi o skutki wojny na Ukrainie. Natomiast mówi się nawet o czterech podatkach od majątku. Mówi się o tym, że Unia Europejska przygotowuje tutaj bardzo dużą rewolucję podatkową. Media głównego nurtu, szanowni państwo, właściwie milczą w tej sprawie, a przypomnę tylko, że 15 kwietnia bieżącego roku Unia Europejska, czy Komisja Europejska konkretnie, przedstawiła raport, który proponuje, w tym raporcie proponuje się wprowadzenie czterech nowych podatków od majątku, które mają uderzyć i w kwestie inwestycji, i w kwestie oszczędności, także tutaj niestety jest to, że tak powiem, bardzo, bardzo niebezpieczne. Bardzo, bardzo niebezpieczne. Mówi się o generalnie jeszcze głębszych zmianach na lata 2028-2034 w Unii Europejskiej. Bo tutaj też musimy sobie zdawać sprawę, że tam jest kwestia i ETS-u 2, i granicznego podatku węglowego, i rocznej takiej składki dla dużych firm działających w Unii Europejskiej. Jest mowa o wprowadzeniu opłaty od odpadów elektronicznych, ma być podwyższony podatek od plastiku. W związku z tym, no tych, tak jak powiedziałem, tych, że tak powiem, zmian ma być bardzo, bardzo duże. Ma być bardzo dużo, na razie to jest w kwestiach, że tak powiem, planów, projektów, no ale moim zdaniem prędzej czy później ta śruba zostanie dokręcona. Jan Nowak, 11:39. Panie doktorze, czy czytał pan może książkę Kłopot z Załęskim Zbigniewa Parafianowicza? To jeśli tak, jak pan ją ocenia? Owszem, czytałem tę książkę, nawet ją omawiałem w podcaście geopolitycznym. Mam ją nawet tutaj na biurku, żeby nie być gołosłownym. Książka jest przeczytana przeze mnie bardzo, bardzo uważnie. Jak ją oceniam? Mam ambiwalentne odczucie, tak jak już mówiłem Państwu. Z jednej strony dowiadujemy się bardzo interesujących informacji tego, jak decydenci państwa polskiego są traktowani, że tak powiem, per noga, jako łochy, jako frajerzy przez stronę ukraińską. Ten cukrowy wizerunek Zełenskiego no, został tutaj bardzo mocno obalony, odbrązowiony został Zełenski. Bardzo dobrze, że ta książka się pojawiła, natomiast ja mam problem z oceną warsztatu. To znaczy ta cała książka to jest tak naprawdę przyjmowanie za dobrą monetę takiej wiary w to, że wszystko, o czym pisze Parafianowicz, miało miejsce. Natomiast tutaj nie ma przypisów, tutaj nie ma nazwisk konkretnych rozmówców Zbigniewa Parafianowicza. No, możecie Państwo sobie wziąć na dowolną stronę tego i mamy dyplomatę Z albo wysokiej rangi oficer z kierownictwa polskiego wywiadu, polski dyplomata X, minister w kancelarii prezydenta RP Andrzeja Dudy. Okej, jeżeli rzeczywiście te postaci istnieją i te wszystkie rozmowy miały miejsce, to ta książka jest tym bardziej przerażająca. Natomiast tak jak mówię, to jest trudne do oceny warsztatu, bo opiera się na ślepej wierze, że to wszystko miało miejsce, a nie zostało część z tego na przykład zmyślona. Wymyślona. Ja nie zarzucam oczywiście podawania nieprawdy czy kłamstw Zbigniewowi Parafianowiczowi, ale taka forma książki nie daje czytelnikowi możliwości weryfikacji. Ja jestem jako historyk przeczulony na tym punkcie kwestii źródeł i kwestii właśnie wiarygodności, bazowania na konkretnych źródłach. Tutaj nie ma żadnych źródeł podanych. No, jak mówienie o polskim dyplomacie X i no, to jest jakby wiara w to, że istniał taki dyplomata i że powiedział to, co powiedział. My jako zwykły czytelnik nie mam takich narzędzi, aby to zweryfikować, dlatego jestem bardzo ostrożny w podejściu do oceny tej książki. Natomiast tak jak powiedziałem, gdyby tylko 10% z tej książki było prawdą, chociażby jeżeli chodzi o to posadzenie Donalda Tuska do wagonu trzeciej klasy, kiedy jechali przywódcy grupy E3 do Kijowa, no to świadczy bardzo źle o establishmencie politycznym państwa polskiego. 1700 osób na żywo. Dzisiaj dziękuję Państwu za tę wyśmienitą frekwencję. Open Art Gallery pyta, czy Le Pen po zwycięstwie znormalizuje relacje z Rosją, a skoro Zachód chce wojny, czy więc fałszywa flaga, aby eskalować nieodwracalnie, jest konieczna sporo wcześniej. Myślę, że jeżeli by Marine Le Pen zwyciężyła, to jest bardzo duża szansa na powrotu do business as usual z Rosją. Natomiast, tak jak powiedziałem, fałszywa flaga jest cały czas możliwa. Jest cały czas możliwa. Niestety w interesie oligarchów ukraińskich jest wciągnięcie innych państw do wojny z Rosją. Andrzej Strzemiński, komu pan kibicuje, panie doktorze? Ja kibicuję polskiej reprezentacji państw, reprezentacji Polski, biało-czerwonym. Jan Nowak, 11.39. Panie doktorze, jak pan się odnosi do działalności doktora Szewko? Kiedyś panowie wspólnie występowali, teraz coś ucichło. No, mamy diametralnie różną, że tak powiem, ocenę kwestii wsparcia dla Ukrainy, kwestii relacji polsko-rosyjskich, natomiast uważam, że doktor Szewko robi bardzo dużo dobrej roboty dla popularyzacji spraw międzynarodowych, zainteresowania Polaków sprawami międzynarodowymi. Pod tym kątem oceniam jego działalność pozytywnie, natomiast jeżeli chodzi o ocenę relacji polsko-rosyjskich, się po prostu diametralnie nie zgadzamy. Rysiek 6710, podobno premier Tusk planuje budowę statku kosmicznego. Czy wiadomo, ile jest miejsc na statku i czy zmieści się cały popis? Rozumiem, że doceniam ironię. Maria W. pyta, czy Polska może odzyskać niepodległość w sytuacji nagonek na patriotów i szerzenia fałszywych oskarżeń w mediach? I to jest ważne pytanie. I to jest ważne pytanie, szanowni państwo, bo bardzo często możemy usłyszeć o kwestii jednoczenia się, o kwestii mobilizacji politycznej i tak dalej. Natomiast no, prawda jest taka, że bardzo łatwo środowiska niepodległościowe, środowiska patriotyczne skłócić ze sobą. Mnóstwo, tak jak tutaj słusznie pani Maria wskazała, wystarczy jakaś plotka w mediach, jakieś działania zakulisowe, czy to służb specjalnych i bardzo szybko Polacy dają się niestety rozgrywać. Stąd ważne jest to, aby uświadomić sobie, że w polityce nie ma aniołów. Jeżeli ktoś próbuje szukać aniołów w polityce, no to generalnie nie tędy droga. To jest zawsze pewna relacja transakcyjna. Tutaj nie ma ludzi krystalicznie czystych, jeżeli chodzi o politykę, dlatego to jest kwestia pragmatycznego wyboru. Tam, gdzie można dokonać po prostu pewnych zmian. Wajlo 83. Luźniejsze pytanie. Jak pan ocenia program 7 dni świat i czy był dla pana jakąś inspiracją, aby zająć się geopolityką? No nie, bezpośrednią inspiracją na pewno nie był, ale oglądałem jako młody chłopak interesujący się sprawami międzynarodowymi. W oczywisty sposób on był formatowany politycznie tak, jak był formatowany, ale był jednym z nielicznych takich programów dotyczącym publicystyki międzynarodowej. Każdy, kto właściwie interesował się polityką międzynarodową, to oglądał ten program. Tomasz GL1MQ. Panie doktorze, czy zgadza się pan z profesorem Wielomskim, że wybór Le Pen bądź Bardelli oznacza koniec Unii Europejskiej? Bardzo cenię pana profesora Adama Wielomskiego, jego publikacje naukowe i obecność w życiu publicznym, a to nie znaczy, że we wszystkim się zawsze zgadzamy. Uważam, że to chyba zbyt przesadzona jednak opinia. Myślę, że mogłoby dojść do pewnych zmian, natomiast pamiętajmy, że Marine Le Pen, jak na, powiedzmy, polski konserwatyzm, jest no, bardzo postępowa. Jest bardzo postępowa. To nie jest odpowiednik na przykład Grzegorza Brauna, jeżeli chodzi o Francję. No nie, to jest Zjednoczenie Narodowe ma, jest w porównaniu do niektórych formacji politycznych w Polsce odwołujących się wprost do konserwatyzmu, ma charakter bardziej postępowy. Dlatego nie sądzę, żeby sam wybór Marine Le Pen oznaczał jakiś automatyczny koniec Unii Europejskiej. Piotr Kos, 6722. Czy w Polsce nie powinna zostać przywrócona kara śmierci za najcięższe przestępstwa, włącznie ze zdradą państwa polskiego, bez wyjątku na sprawowaną funkcję w państwie? Generalnie ja nie jestem przeciwnikiem kary śmierci, wręcz odwrotnie. Uważam, że za najcięższe przestępstwa powinna obowiązywać kara śmierci. Problem mam z oceną polskiego sądownictwa, no bo jednak biorąc pod uwagę bardzo liczne pomyłki sądów w Polsce, sprawa Tomasza Komendy to jest wierzchołek góry lodowej, ale wystarczy odświeżyć sobie wiedzę na temat no, nieżyjącego już Tomasza Komendy, jak został skrzywdzony przez polskie sądownictwo. No to trzeba jasno powiedzieć, że gdyby obowiązywała kara śmierci, no wielu niewinnych ludzi po prostu byłoby już na dotkniętych taką karą. Więc ja generalnie nie jestem przeciwnikiem kary śmierci, natomiast no, uważam, że powinna nastąpić bardzo głęboka reforma tak zwanego wymiaru sprawiedliwości w Polsce, bo dzisiaj no, panuje tam bardzo wiele niesprawiedliwości. Dobrze. Szanowni Państwo, serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejszy udział w Wieczorze Geopolitycznym. W kolejnym tygodniu będą również programy na żywo. Będę się odnosił do tych bieżących kwestii. Serdecznie Państwu dzisiaj dziękuję za udział, za wszystkie pytania, za Państwa dyskusję i serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu i Wieczoru Geopolitycznego. Dziś Państwu już życzę dobrej, spokojnej, bezpiecznej.